Filip.
Hubert.
253 odcinek podcastu Hammerzeit.
Czyli witasz mnie 253 raz na falach eteru internetowego.
Prawdopodobnie nie witałem cię za każdym razem, ale przez większość tych odcinków cię witałem i witam cię dzisiaj ponownie. Filip, od ostatniego nagrania naszego wydarzyło się dość dużo rzeczy.
To prawda. Nagranie dwa tygodnie temu.
Tak, i wydarzyła się rzecz jedna znacząca, o której chciałbym powiedzieć, zanim przejdziemy do meritum, bo w zeszłym tygodniu pożegnaliśmy nasze pierwsze w Poznaniu, pierwsze w Polsce, pierwsze na świecie multikino. Byliśmy na ostatnim seansie w multikinie i nie był to tylko nasz ostatni seans, ale ostatni seans w ogóle w tym multikinie. Niestety był to film Pieprzyć Mickiewicza 2, ale mimo wszystko bawiliśmy się bardzo dobrze, było wesoło, było wzruszająco, było późno.
Było późno, tak, jestem zaskoczony faktem, że dużo osób postąpiło podobnie jak my, czyli specjalnie wybrali najbardziej najostatniejszy z seansów, jaki tylko mógł być, i nie zdziwiłbym się, gdyby duża część widowni zrobiła dokładnie tak samo jak ja, czyli nie miała żadnej wiedzy na temat filmu Pieprzyć Mickiewicza 1, oprócz tego, że istnieje taki film i że gra tam Dawid Ogrodnik, więc moja warstwa rozrywkowa była dodatkowo spotęgowana faktem, że nie wiedziałem do końca, co się dzieje, co pozwoliło mi śmiać się w momentach zapewne przez twórców niezamierzonych. Tym niemniej jako event, mówiąc piękną polszczyzną, pożegnanie Multikina 51 w Poznaniu po 27 latach niemalże działalności było istotnym, trochę nostalgicznym, trochę smutnym wydarzeniem, które zresztą pięknie spuentował fakt, że jak tylko wyszliśmy z kina po ciemku, nagraliśmy naszą krótką relację, to zaraz okazało się, że na parkingu już stoi wielki dźwig, jeszcze wiesz, truchło nie wystygło, a już tam maszyny wjeżdżają, żeby wyburzać, a teraz jak przejeżdżaliśmy jadąc do zupełnie innego kina, to już wszystko było obudowane metalowym płotem, więc definitywnie, Hubert, pożegnaliśmy.
Dobrze, gdyby Multikino wytrzymało jeszcze tydzień, naszym ostatnim filmem w tym, że kinie mógłby być film, o którym będziemy mówić za chwilę, ale najpierw...
Drodzy Państwo, jest 18 marca, godzina 28. Dokładnie 22 dni temu umówiliśmy się z Michałem Oleszczykiem na nagranie. Michale, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witajcie. Bardzo miło Was słyszeć.
Zazwyczaj na tym etapie podcastu zapowiadamy temat odcinka, o czym będziemy rozmawiać, ale ponieważ ty robisz to dużo lepiej od nas, to chcielibyśmy poprosić cię, żebyś oficjalnie i ceremonialnie zapowiedział, w jakim celu dzisiaj się tu zgromadziliśmy.
Dobrze, zaskoczyliście mnie. W takim razie zapraszamy na odcinek podcastu Hammerzeit, w którym porozmawiamy o najnowszym filmie Bong Joon-ho, filmie zapowiadanym z dawien dawna, którego premiera była przekładana w czasie. Film nazywa się Mickey 17 i z tego odcinka dowiecie się, czy istnieje coś takiego jak klątwa oscarowa, czy nie istnieje. To znaczy, czy drugi film po Oscarze dla najlepszego filmu zawsze musi być zły. Przypomnę, że parę dobrych lat temu Bong Joon-ho otrzymał Oscara, nie jednego, ale dwa, za, myślę o najlepszym filmie i najlepszym filmie zagranicznym, za film Parasite. Za ten sam film dostał Złotą Palmę i był to, myślę, film, który powszechne wzbudził zadziwienie, podziw i tak dalej, i tak dalej. No i po takim sukcesie myślę, że nawet Bong mógł mieć jakąś tremę przed ujawnieniem jego nowego dziecka. Myśmy czekali, byliśmy, mówię oczywiście o sobie, nie wiem jak wy, ale ja byłem bardzo podekscytowany, wierzyłem, że to będzie dobry film, ale z drugiej strony ta klątwa oscarowa jednak wisi, bo często jest tak, że film następny w filmografii po Oscarze jest słaby. Pytanie, czy było też tak w tym przypadku? Dowiecie się tego z tego odcinka podcastu Hammerzeit.
Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ten wstęp i po raz pierwszy chyba czułem się we własnym podcaście, że nie wiem, co się wydarzy. Co teraz będzie się działo? Bardzo dobra zapowiedź, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, pan dyrektor, pan profesor, pan publicysta, pan spoiler master, Michał Oleszczyk jest naszym gościem i będziemy pić skrynicy lekcję jego mądrości, czyli zderzymy nasz bardzo frywolny stosunek do oglądanych filmów, przypieczętowany wieloma dygresjami, z czymś prawdopodobnie trochę bardziej ułożonym, ale to się okaże.
Ja ci wejdę w słowo i proszę, powiem, że mam zupełnie inne nadzieje na ten odcinek, to znaczy, że ujawnicie moje na co dzień skrywane pokłady frywolności. Ja się na to nastawiam.
O, dobrze, to jednak trzeba włączyć kamerę, Hubert. Źle zrobiliśmy, że bez kamery nagle.
Ja nie wiem, jak nam to pójdzie, bo ja się bardzo przejąłem tym nagraniem i do tego stopnia, że zarówno premiera filmu Mickey 17, jak i fakt, że będziemy ten odcinek nagrywać, zmusił mnie wreszcie po latach do nadrobienia filmu, który był bardzo wysoko na mojej kupce wstydu tak zwanej, bo muszę się przyznać, że do poprzedniego tygodnia nie obejrzałem filmu Parasite, nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale czasami tak się zdarza, że nawet filmy, które się chce obejrzeć, to z jakiegoś powodu takiego filmu nie ogląda, więc cokolwiek by Mickey 17 złego nie uczynił, to na pewno spowodował, że wreszcie nadrobiłem Parasite.
Czas najwyższy. Przypominam, drodzy słuchacze, że Hubert jest ciągle w obozie, no nie widziałem Interstellar i za długi jest i ciągle mi nie po drodze, więc teraz czekamy na 20-lecie i kolejne wprowadzenie filmu do kin IMAX w ramach rocznicy. A pierwsze pytanie do naszego gościa, takie rozgrzewkowe, to ten Parasite zasługiwał na to wszystko, Michał?
Moim zdaniem zasługiwał, to znaczy ja byłem wielkim fanem Parasite'a. Ten sukces był dosyć bezprecedensowy, to znaczy naprawdę nie ma drugiego takiego filmu. No, teraz troszkę się skomplikowała sytuacja, bo jest Anora, ale to, że film dostaje i Oscara za najlepszy film zagraniczny i za najlepszy film roku, nigdy się wcześniej nie zdarzyło. Mm-hmm. To, że ten film jeszcze na dodatek ma Złotą Palmę i Oscara za reżyserię, to w pewnym sensie sprawiło, że Parasite jest najbardziej ozłoconym filmem w ogóle w historii, tak można powiedzieć.
Tak, gdyby Anora była teraz mniej po angielsku, to może by się załapała, tak? Na jeszcze jednego Oscara.
Gdyby Anora była filmem rosyjskim, nie idźmy w to dalej.
Nie idźmy.
Tak czy siak, krótko mówiąc, Parasite, ja byłem wielkim fanem tego filmu. Uważam, że to jest najlepszy film, jaki Bong Joon-ho zrobił, chociaż są też tytuły, które mega cenię w tej filmografii. I co więcej, powiem, że ja oglądałem ten film na takim przedpremierowym pokazie, że w zasadzie jeszcze nie wiedziałem w ogóle, o czym on jest. Po prostu wiedziałem, że już ma tą Złotą Palmę, był pokaz w kinie Muranów i pamiętam, że była nabita sala do ostatniego miejsca, że wszyscy mieli takie poczucie, że to jest film na tu i teraz. Jak się tylko skończył seans, że to jest aktualne, że my rozmawiamy o tych tematach właśnie rozwarstwienia, tak, jakiejś nierówności, tej wrogości między posiadaczami a prekariuszami, mówiąc krótko, że ten film dotyka jakiegoś takiego nerwu, który dotyczy nas wszystkich, że to jest super aktualne. I poza tym był świetnie zrobiony, mnóstwo niespodzianek fabularnych, inscenizowany moim zdaniem genialnie, z tą tajemnicą w piwnicy, powiedzmy, która jest tam odsłonięta w pewnym momencie. I teraz jeszcze jeden disclaimer. Ja od tamtego czasu do Parasite'a nie wróciłem. Ja go wtedy widziałem jakieś 2 czy 3 razy. Bardzo mi się podobał. I potem już tego filmu nigdy nie oglądałem. Więc nie mam pojęcia, jak się go ogląda dzisiaj, czy on nadal ma w sobie ten taki ekscytujący dynamit, bo wtedy miał. Natomiast bardzo możliwe, że w międzyczasie coś się w nas wszystkich zmieniło i dzisiaj on by nie zabrzmiał już mi tak świeżo.
Ja muszę przyznać jako świeży widz filmu Parasite, że zadziałał na mnie równie skutecznie. Zresztą temat tej nierówności społecznej i konfliktu międzyklasowego wydaje mi się, że w ostatnich latach jedynie się pogłębia, więc akurat w tym aspekcie nie traci on na aktualności, ani absolutnie nie stracił na atrakcyjności, bo oglądałem go naprawdę z dużymi emocjami, co mogło trochę negatywnie wpłynąć później na mój odbiór filmu Mickey 17, bo jednak 2 dni po, no to te oczekiwania są bardzo wysokie.
Tak jest. I Bong chyba troszeczkę wyprzedził, świadomie czy nieświadomie, bo to, że pan reżyser niespecjalnie lubi się z kapitalizmem jako zjawiskiem,
to nie jest tajemnicą dla każdego, kto obejrzał jakikolwiek film.
Tak, to fakt, że Parasite jest filmem z roku 2019, a dopiero później mieliśmy, można powiedzieć, wysyp różnego rodzaju satyr na bogaczy, czy to w Trójkącie, czy to Biały Lotos, czy to mniejsze, ale bardzo sympatyczne Kuchenna Rewolucja.
Czy też nieudany film Romana Polańskiego.
O zamku, tak? Czy o pałacu? Pałac chyba się nazywa.
Palas, tak.
Tak. Więc trochę
no
tego było.
W Trójkącie, tak, w Trójkącie Ostlunda.
Dokładnie, w Trójkącie Ostlunda, więc tutaj mamy takiego pioniera troszeczkę, który to jednak tematyką się wpisał w swoją filmografię. Ja tu oczywiście trochę sięgam dalej niż moje ramię, bo ja jestem konwertem, to znaczy wsiąkłem dopiero w pana reżysera, jak on jest na względnie znany. The Host był tak długo na mojej liście do obejrzenia, że ciągle tego nie zrobiłem i zniknął z wszystkich platform.
Hammerzeit, podcast, w którym mówimy o filmach, których nie oglądaliśmy.
Tak, więc ja widziałem oczywiście Snowpiercera, widziałem Okja, widziałem Parasite'a. Pominałem, coś jeszcze było w międzyczasie? Nie. No i teraz mamy Mickey 17, czyli jakby powiedzmy, że ten hollywoodzka era pana reżysera. Niestety nie widziałem Memories of Murder, które są chyba wspominane jako ten najlepszy mimo wszystko.
Szczerze, film? Jest to świetny film, to chciałem tylko dorzucić. To jest być może artystycznie jego faktycznie najlepszy film, to tylko tak dorzucę.
No jakby filmografię warto zbadać, aczkolwiek tutaj może być taki case, że jak niektóre filmy wrócą do dystrybucji na fali, aczkolwiek to powinno się wydarzyć już te 5 lat temu, więc wyniki box office'u i, że tak się wyrażę, stygnąca ekscytacja widzów w filmie Mickey 17 być może tej fali nie wzbudzi, więc to jest dobry moment, żeby powiedzieć, to dobry film był czy niedobry. Zanim Michał powie, czy był dobry czy niedobry, to najpierw zapytam ciebie.
Ja myślę, że to jest dość skomplikowana odpowiedź na to pytanie. Bo to
dlatego
jest,
musimy nagrać podcast.
Bo to jest, tak, to jest film, który wymaga tego, żeby o nim opowiedzieć, żeby stwierdzić, czy jest dobry, czy nie jest, bo on na pewno ma w sobie zalążki naprawdę dobrego filmu, ale ma też elementy, które trochę go sprowadzają niestety na ziemię i wydaje mi się, że te elementy przeplatają się w tym filmie dość dynamicznie, to znaczy to nie jest film, który się bardzo super zaczyna, a potem nagle pikuje zupełnie w dół, tylko gdzieś cały czas na takiej, przynajmniej podczas seansu takie miałem odczucie, jest na takiej sinusoidzie, gdzie
I fluktuacja, tak?
Tak, i wydaje mi się, że dużą częścią tej fluktuacji jest fakt, że on próbuje złapać wiele, czego się łapie dużo za ogon?
Srok.
Srok za ogon.
Dobrze, nie powiedziałem przez
A. I poruszyć troszkę może za dużo różnych tematów.
Jestem w stanie się z tobą zgodzić, aczkolwiek z zakulisowych informacji wiem, że nasz gość ma zdanie bardziej sprecyzowane, aczkolwiek jestem przekonany, że je świetnie uargumentujesz i poczynimy mnóstwo dygresji przy okazji.
Ono nie jest tak odległe od tego, co przed chwilą powiedziałeś, bo znaczy, ja mówiąc językiem najbardziej zrozumiałym dla wszystkich, wystawiłem filmowi 4 gwiazdki na Filmwebie, tak? Czyli jakby to mniej więcej tyle, jeśli chodzi o to, gdzie
u nich to się nazywa
się
ujdzie.
Tak, to jest dla mnie no, smutne, bo chciałem, żeby ten film mi się podobał i kiedy widziałem trailer, to też myślałem, że mi się spodoba. Najbardziej oczywisty żart, jaki tutaj można zrobić i go zrobiłem, bo często robię oczywiste żarty na Filmwebie, że to jest 17 filmów w jednym. No i trochę tak właśnie jest, że to jest film, w którym mam wrażenie po prostu Bong wpakował tak dużo. Ja nie czytałem też książki, wiem, że jest książka, tak? To jest adaptacja książki, ja jej nie czytałem. Natomiast mam poczucie, że naprawdę, zwłaszcza ta druga godzina, a może już taka druga i pół, że ja ją spędziłem w takim trochę odrętwieniu. To znaczy już naprawdę zrozumiałem, że nie wiadomo, dokąd ten film zmierza. Bong też do końca nie wie, dokąd ten film zmierza i jak ma zmierzać. I który z wielu wprowadzonych wątków jest ważny i ciekawy. Ale powiem najkrócej, że najwięcej problemów mam z tak zwanym setupem, to znaczy mniej więcej z pierwszą pół godziny, kiedy uważam, że bardzo dużo rzeczy po prostu się nie klei. I to jest mój, i zaraz możemy zrobić listę rzeczy, które się w tym filmie nie kleją, ale po prostu jest ich dosyć sporo.
Czyli w twoim odczuciu ten świat wewnętrzny, uniwersum tego filmu jest niespójne? Czy tam się nie klei? Są jakieś braki logiczne? Albo coś, z czego się nie wynika?
Dokładnie. To znaczy, jeśli wprowadza się jakiś element, to dobrze, żeby on potem wybrzmiał, tak? Żeby to miało jakieś nie wiem, echo. Tutaj się wprowadza tych elementów bardzo dużo, po czym Bong decyduje się, które wybrzmią, a które nie, które mu są przydatne tylko na chwilę, tak? Więc no, podam taki jeden przykład. Jest ta przemowa i teraz oczywiście już nie pamiętam, jak nazywa się bohater, którego grał Mark Ruffalo.
Marshall.
Kenneth Marshall.
Czyli taki zły polityk, tak? No, któraż to już figura takiego Trumpa, prawda? W tym amerykańskim kinie. Populistyczny polityk, którego żonę gra Toni Collette. Notabene dla mnie mocne nominacje na Złote Maliny, bo są to tak przerysowane role. Znaczy, jeśli nie zorientujecie się, że to są źli politycy, to Toni Collette i Mark Ruffalo wyskoczą na was w 3D, mimo że film nie jest w 3D, i po prostu kopną was w twarz i powiedzą, że są źli. To oni tak to mniej więcej zagrali. Ale chcę tylko powiedzieć, tam jest ta scena, kiedy on mówi, że wszelka seksualna aktywność na statku zostaje wstrzymana, bo to jest zmarnowanie kalorii, prawda? I że dopiero jak przylecimy na tę wyspę, przepraszam, planetę, tak, na którą podróżujemy, to wtedy, tak, będzie można. No i wszyscy się cieszą. Po czym zaczyna się ten wątek romansowy naszego bohatera. Przepraszam słuchaczy, że jeszcze nie streściliśmy, o czym jest film. Może zaraz to jakoś zrobimy, ale powiedzmy nam
bardzo często tego nie robimy u nas.
Albo robimy na sam koniec. Śmiało, śmiało.
No, krótko mówiąc, zaraz powiemy, kim jest Mickey Barnes, ale Mickey Barnes, grany przez Pattinsona, nawiązuje ten romans, tak, z Naszą, graną przez Naomi Aki, i no, jest to bardzo namiętny romans i jest tam mnóstwo seksu i takiego nawet długo pokazywanego, ale ja nie wiem, czy oni to robią wbrew temu zakazowi, czy tam jest jakiś, czy ktoś to śledzi, czy to w ogóle jest, czy to przeszkadza tym innym więźniom, że oni to robią, podczas kiedy nie można robić. To jest takie pytanie, które sobie jakby zadałem, tak? No, to po co było wcześniej to wprowadzenie tego zakazu na przykład? Inne pytanie, moje takie właściwie duże, którego ja do końca nie rozumiem, może wy mi to też wyjaśnicie. Co wywołało tą wielką zmianę osobowości pomiędzy 17 i 18 wersją Mickeya Barnesa? No bo dodajmy, że Mickey Barnes zgodził się, tak, być tym, jak to było tłumaczone, expendable, czyli tam...
Ja już zdążyłem zapomnieć.
W napisach.
Ja za bardzo się skupiłem na tym, że expendables mi się za bardzo kojarzy z filmem ze Sylwestra Stallona.
Dokładnie. W ogóle ja miałem nadzieję, że jak on się zapisuje na to, żeby być expendable, to po prostu, że zaraz wyląduje na planie z Sylwestrem Stallonem w kolejnych części expendables. Ale no dobra, w każdym razie jest tak, najkrócej mówiąc, drodzy słuchacze, że on, ten młody człowiek z planety ogarnięty tej kryzysem ekonomicznym, decyduje się zostać owym expendable, czyli powiedzmy zbędnym, na statku, który podróżuje w stronę innej planety. No i robota ta polega na tym, że wykonujesz różne niebezpieczne zadania, jesteś używany do różnych eksperymentów medycznych i tak dalej, i giniesz wiele razy, po czym jesteś ponownie drukowany przez drukarkę 3D w takiej wersji deluxe. Twoje wspomnienia są na twardym dysku wielkości cegły i zostajesz ponownie załadowany jako kolejna wersja Mickeya. No i poznajemy go w momencie, kiedy on jest 17 już wersją tegoż Mickeya. Po czym następuje błąd w systemie, powstaje Mickey 18, duplikaty są zabronione w tym świecie, ale Mickey 18 jest totalnie inny niż Mickey 17. Z jakiegoś powodu, który nie zostaje wyjaśniony. Wszyscy poprzedni Mickeye, których widzieliśmy, którzy są w retrospekcjach, są tak samo, no nie wiem, safanduowaci, to jest to słowo ze starego słownika, gapowaci, są takimi trochę no, ofiarami losu, którzy mówią cichutkim głosem, godzą się na wszystko, no są takimi po prostu no, popychadłami życia, tak? A Mickey 18 jest charyzmatyczny, seksualnie o wiele aktywniejszy. Jego partnerka mówi, że on jest jak sos habanero, podczas kiedy tamten był jak łagodny sos, tak? Ale dlaczego? Co się stało? No, co się stało? Skoro zawsze są ładowane te same wspomnienia i nie było mówione wcześniej, że jakakolwiek zmiana osobowości jest możliwa.
Tutaj były takie tylko dwa elementy zasugerowane, to oczywiście też się zastanawiałem, ale były dwa momenty zasugerowane. Pierwszy to kiedy on powiedział, że o, bo ona mi powiedziała, że Mickey 7 był jakiś tam, nie pamiętam.
Wymienił kilku poprzedników swoich, że ten był taki, ten
natomiast
był głupi.
Nie było to
jakiś...
pokazane na ekranie zdecydowanie. I druga rzecz, która gdzieś tam odrobinę mogłaby to może uzasadniać, to jest ta scena, w której któryś z kolei Mickey jest drukowany, po czym od razu umiera, bo dodali czegoś za dużo, jakiegoś składnika, i on od razu po wydruku powiedział, będziesz najkrócej żyjącym Mickeym, więc nie 10, ale 15 minut, więc całkiem fajnie. Więc może gdzieś tutaj jakiś błąd w reprodukcji został poczyniony.
Ale zauważ, sorry, że ci wejdę w słowo, że nawet jak jest ten błąd w reprodukcji, jest ten 15-minutowy Mickey, to on się zachowuje dokładnie tak w zachowaniu. W zachowaniu się zachowuje dokładnie tak, jak wszyscy poprzedni. A może nie to... ma, że on jest, wiesz, nagle agresywny, niebezpieczny i dlatego go trzeba... Nie, to jest po prostu w ciele ma coś nie tak, ale dusza jest taka sama, tak, cały czas. Więc to mnie naprawdę wytrąciło z tego filmu. No bo o czym to, o co chodzi? Jest totalnie złamana zasada tego filmu. No, on zawsze jest taki sam, zawsze ładuje mu się takie same wspomnienia i nagle ma brata bliźniaka, który jest totalnie jego przeciwieństwem. Są takie filmy, pamiętam, nie wiem czy pamiętacie, taki stary film z Michaelem Keatonem, którego nie pamiętam nawet tytułu polskiego, szczerze mówiąc, to się nazywało Multiplicity.
Mąż i żony.
Mężowie i żony.
Mężowie i żona. Bo ona, Andy McDowell, była jedna.
Okej, przeszliśmy przez wszystkie wariacje tej freudowskiej pomyłki, więc Multiplicity to był film, w którym Michael Keaton, najkrócej mówiąc, zostaje sklonowany i co prawda on w codziennym życiu był takim właśnie potulnym gościem, ale te klony to są właśnie samce alfa, tak, oni zachowują jak wodziciele i tak dalej. I to był pomysł na tą komedię. Natomiast tutaj skąd to się wzięło?
Jedyny punkt zaczepienia, jaki mam, ale on wymaga tego, żeby to widz sobie to dopowiedział, bo jakby to nie ma wewnątrz tego świata i w ramach filmu nie jest to powiedziane w żaden sposób. Tutaj jedyna rzecz, która rzeczywiście jest zmieniona w przypadku istnienia tego zmienionego modelu, jest fakt, że jest ich dwóch w tym samym czasie. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło, w przypadku tego osobnika oczywiście, więc to jest ta jedyna zmiana, że jakby, tylko żeby tu byśmy musieli wejść na jakiś poziom metafizyki, która w tym filmie w ogóle nie jest w żaden sposób wskazana. Czyli, że skoro istnieją dwie osoby dzielące, nie wiem, tą samą duszę, tak, czy ten sam umysł, to tu następuje jakieś sprzężenie i gdzieś to się zwielokrotnia jakieś emocje, doznania czy cechy, ale to jest, w sensie ja szukam usprawiedliwienia, bo ja jestem zazwyczaj tym widzem, który...
Filip, gdyby to był film z serii Star Wars, to byłoby to wyjaśnione w którejś książce, że to się wydarzyło, bo coś.
Tak, tak, tak.
Tutaj tego nie mamy. Ja natomiast, jako absolutny formalista, mam jeszcze jedną inną wątpliwość co do procesu klonowania pokazanego w tym filmie, a mianowicie przywracanie wspomnień. Przez cały ten film Mickey zachowuje się, opowiada o tym jako narrator i zresztą ludzie pytają go o to wielokrotnie, co jest punktem,
jak to jest umierać, tak?
Jak to jest umierać, ale ja sobie zdałem sprawę, że nasz Mickey nie miałby absolutnie szans wiedzieć, jak to jest umierać, bo przecież przywracane do jego głowy wspomnienia
są sprzed śmierci,
są sprzed momentu, kiedy wychodzi na tę misję, na której umiera.
Bardzo dobre.
W związku z tym on jedynie może mieć poczucie, że ląduje w tej maszynie do pobierania wspomnień, po czym wychodzi z niej jako nowa kopia i on tak naprawdę nie wie, co się potem wydarzyło, a tymczasem w filmie jest to pokazane tak, jakby on przeżywał rzeczywiście te śmierci.
Ale jeśli dobrze pamiętam, on nie odpowiedział wprost nigdy, tak? Jak Kai w tym momencie zbliżenia potencjalnego jakby skrzywienia tego wątku romansowego pyta go o to, bo miała do tego...
Znaczy on odpowiada sam sobie, bo kiedy...
Tak, 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 ale że ona pyta, bo ma dobry powód, lepszy niż wszyscy ciekawscy, to jakby akceptuje to, bo to jest dobrze poprowadzony do tego przynajmniej momentu wątek, to on właśnie nie odpowiada wprost, czyli odpowiada pytaniem, że pytasz dlatego, bo masz jakby dodatkową jakby motywację i to jest spoko i że właśnie ani razu nie odpowiedział i być może dlatego, że to jest właśnie ta taka logika, wiesz, prostego przechodnia, czy kogoś tam, znasz tą osobę, jest jakiegoś rodzaju celebrytą, w tym wypadku jest celebrytą, bo wiesz, bo się kasuje wykonując niebezpieczne prace dla dobra ludzkości, więc oni, no on umiera i on jest tu ze mną teraz, więc on na pewno pamięta, więc tutaj nie tyle, gdyby on odpowiedział na to pytanie wprost, to byłoby zaburzenie logiki, a to bardziej jest, wiesz, wskazanie na, jak to powiedzieć, naiwność natury ludzkiej, czyli że wszyscy są tacy ciekawscy i myślą, że dostaną odpowiedź na pytanie.
I to by się zgadzało, gdyby nie fakt, że kiedy dochodzi do potyczki między nimi i tam ten zły Mickey próbuje go wepchać do tej dziury recyclera, no. To on mówi, że poprzednim razem, za każdym razem jak umierałem, to wiedziałem, że się obudzę w tej maszynie na nowo, a teraz jak umrę, to wiem, że to ty będziesz żył dalej. Więc jakby pokazał w tym dialogu, że był świadomy tej swojej swojej śmierci.
A to nie jest tak, że wiesz, oczekiwał?
To jest bardzo dobre.
Ale to jest, tutaj bardzo mi się podoba, to jest jeden z kilku wątków w tym filmie i myślę, Michale, że się zgodzisz, gdzie jest dobry jakby punkt wyjścia, czyli to jest fajny przyczynek do dyskusji i ona mogłaby być poprowadzona dalej, bo są zaznaczone w scenariuszu takie właśnie, mówiąc językiem potocznym, motywy do rozkminy.
Tak, ale znaczy, tylko wasze wątpliwości, bardzo słusznie tutaj wytknięta ta z tym właśnie, że nie może mieć pamięci swojej śmierci, ja to nie wpadłem, ale to jest w punkt. Tych wątpliwości jest po prostu bardzo dużo i problem jest taki, że jakby wiele tych takich nitek, które nam rzuca Bong w tym filmie, gdyby one zostały poprowadzone konsekwentnie, to ten film mógłby być naprawdę świetny. Właśnie to mnie denerwuje, że gdyby on był konsekwentnie poprowadzony w tych kilku parametrach, jakichś takich naprawdę i ciekawych pomysłów, to byłby bardzo dobry film, tylko że te nitki tak są rzucane, po czym wiszą bez sensu przez resztę filmu jakby i nie są w żaden sposób podjęte, no bo, znaczy, to gdzieś to jest taki, to co ty opisałeś, że to jest taki dylemat między Memento a Dniem Świstaka, tak? To znaczy, no właśnie, nie pamiętam tego, co się wydarzyło w tym moim poprzednim, prawda, rzucie, to Memento, tak? Budzę się za każdym razem i nie wiem, kim jestem, muszę to sobie odtworzyć, nie? Dzień Świstaka, no tak, ginę wiele razy, ale zachowuję tą, że tak powiem, pamięć długotrwałą i wiem, że już tam 100 razy byłem kimś, tak? I 100 razy próbowałem wyjść z tej pętelki. Natomiast tutaj to jest właśnie taki miks trochę bez sensu, a nad tym wszystkim się jeszcze unosi jeszcze jeden bezsens, moim zdaniem. Tak bardzo tylko słabo zarysowany. Znaczy, że on się godzi na tą robotę, na którą nikt się nie chce zgodzić, znaczy nikt w ogóle tam jakby nie aplikuje na tego Expendable, tak? Sami ci biurokraci są zdziwieni, że on w ogóle tam się w to pakuje. Po czym on bierze udział w tych wszystkich eksperymentach, dzięki niemu w zasadzie jest wymyślona ta szczepionka, tak? Ale on w ogóle jakby nie dostaje z tego żadnych benefitów. Wiecie, nawet takiej fałszywej kiełbasy, że tak powiem, wyborczej. Ja nie mówię, że, bo ja wiem, że kierują tą całą akcją źli ludzie, więc nie twierdzę, że on powinien dostać coś naprawdę wartościowego. Ale nie wiem, jakąś sławę w tej społeczności na przykład, tak? Że zobaczcie, to jest ten, tak? Który, prawda, dzięki któremu teraz będziemy mieli tą szczepionkę na coś tam. Jakby on... Moje pytanie jest takie, skąd do końca się bierze ta jego totalna bezwolność? To, że jemu, słuchajcie, nie przeszkadza ból fizyczny. Bo wiecie, no gdybym... To jest sedno koszmaru. Jakbym miał umierać te 17 razy i za każdym razem w wielkich męczarniach, tych męczarni za bardzo Bong też nie pokazuje. Nie, on jest taki zrezygnowany totalnie. Jemu jest to totalnie obojętne, czy on cierpi, czy nie cierpi. I znowu sobie myślę, jakby dlaczego, tak? Nie ma tam takiego momentu w nim, że o kurczę, wpakowałem się w robotę, no naprawdę straszną, nie? Tylko on jest taki jak trochę jak Truman w Truman Show, zresztą ma taką samą fryzurę w ogóle, wygląda jak Jim Carrey w tamtym filmie, tak? Taki totalny, po prostu bezwolny, godzący się na wszystko gość. Ja do końca nie wiem dlaczego.
Ja mam takie, znowu, to nie jest wyjaśnienie absolutnie, bo to jest przykład, niedobry przykład, czyli zamiast pokazywać, to się o tym mówi, kiedy on sam narracjonując z offu, kiedy film wraca w końcu do tego momentu otwarcia, do sceny z wielkim robalem, kiedy mówi, że czy lubię to, czy tam, czy pogodziłem się z tym, jak to jest umierać, nie, że za każdym razem mnie to tam przeraża, bo boję się, tak, tej śmierci, to jest ten jeden moment, kiedy on to mówi, ale to mówi w momencie, kiedy właśnie fabuła nagle każe nie umrzeć i to jest ten moment, kiedy ich się tworzy dwóch, bo wielka mama robalowa go nie zjadła, tylko go przy pomocy swoich potomków wypchnęła z tej lodowej jaskini, ale mi z kolei, i to się wpisuje w to, co ty mówisz i jakby te wszystkie zarzuty, to jest, i to jest pewnie wada jakby wyciągnięta u podstaw w ogóle stworzenia tego filmu, że być może książka się z tymi tematami sobie radzi lepiej i broni się lepiej, bo jest napisana, a tutaj musieli z tego czy innego względu właśnie uciec do narracji, czyli ten otwarcie filmu, które jest, tu jest ciekawe, tu jest mniej ciekawe, no ale jakby jakoś buduje nam ten świat, jest skażone tym, że Pattinson nam mówi rzeczy, których my nie możemy zobaczyć, bo nakręcenie ich byłoby albo zbyt kosztowne, albo by sprawiło, że ten początek byłby bardziej chaotyczny.
Albo film by był za długi.
Albo film by był za długi, a tylko jeden film rocznie może mieć przerwę wbudowaną w środek, więc to zostało już odhaczone. Ja nie mam pomysłu na to lepszego, ale to jest taka prosta zagrywka, że w momencie, kiedy twórca ma ambicje, żeby zrobić coś więcej, to wydaje mi się, że nie powinien tego robić. Czyli nie powinien dawać Pattinsonowi możliwości wyjaśnienia nam rzeczy, których nie widzimy na ekranie.
Znaczy ja to muszę podbić jeszcze wyżej tą piłkę, bo wiesz, to już jest problem, że tak dużo on musi wyjaśniać, ale najgorsze jest to, że niektóre z tych jego wyjaśnień nic nie wyjaśniają. Bo ja wam zadam takie pytanie i proszę o szczerą odpowiedź i zgodną z faktami. Dlaczego aż tak wielkim problemem w tym świecie jest to, że on się zduplikował? Takim problemem, no, który ma postawić ten świat w ogóle, kurde, na głowie.
Bo ten pierwszy typ był mordercą.
Nie, to tak, to pierwsza rzecz, że ten pierwszy typ okazało się, że wykorzystał to do niecnych celów, a dwa, że ja to wszystko wpisuję w ten polityczno-społeczny podtekst tego filmu, to znaczy tutaj żyjemy w takim trochę koszmarze technokratyczno-konserwatywnym i gdzieś ten podtekst religijny się pojawia i że to jest pewnego rodzaju wynaturzenie, które jest przeciwko Bogu zdefiniowanemu, tak jak oni tam sobie go zdefiniowali, i że tylko z tego powodu, że to nie ma tak naprawdę, chyba za tym nie stoi nic więcej. Ja to sobie tak gdzieś tam w głowie wyjaśniłem.
No, mniej więcej takie wyjaśnienie faktycznie pada w filmie i tam widzimy jakiegoś teleewangelistę, tak, który mówi, że to jest tam grzech i tak dalej. Znaczy, rozumiem, że drukowanie 17 razy kogoś przez drukarkę to nie jest grzech.
Nie jest,
no,
bo jest poza ziemią.
Tak, nie jest, bo jest daleko, nie widzimy tego.
No właśnie, nie jest, bo jest daleko, a tamten, powiedzmy, który miał trzy wersje, tak? Tamten facet, który się trzy razy tam powielił, to on był mordercą, ale, znaczy, to dobra, to może ja mam tylko ten problem, ale dla mnie to jest słabe wyjaśnienie. W sensie, dla mnie to jest trochę słabe wyjaśnienie, że to jest aż tak duży problem w tym świecie. Szukałem jakiegoś takiego punktu centralnego tego filmu, jakiegoś takiego punktu ciężkości, że to wokół tego się kręci ta historia. Zauważcie, drodzy słuchacze, że już zdążyliśmy wspomnieć o wielkich stworach, które nie pożarły Mickiego, tak? Bo są jeszcze w tym filmie wielkie stwory.
Które są centrum trzeciego aktu.
Tak. Dokładnie, którego są centrum trzeciego aktu. A można by ten film streszczać długo, a jeszcze nawet nie zacząć o tych stworach.
No tak, no mamy tutaj trzy historie jakby sklejone, z których można by zrobić spokojnie bardzo fajny. Zresztą z jednej właściwie został już zrobiony film, wydaje mi się, że lepszy, pod tytułem The Moon.
No właśnie,
historia tam pokazana jest bardzo zbliżona do tego wątku Mickeya osobistego. Mamy do tego wątek polityczny pod tytułem szalony dyktator na statku pędzącym ku planecie, na której chce stworzyć, jak to on określił, nowy, czysty, biały świat. I mamy trzeci wątek ekologiczno-imigracyjny pod tytułem jak traktujemy obcych ogólnie i jak traktujemy tereny, na które się zasiedlamy, i te wszystkie trzy wątki się ciągle przeplatają w tym filmie, walczą trochę o uwagę widza, zwłaszcza w tym ostatnim akcie, i żaden nie wychodzi na tym zwycięsko, niestety.
Ja się zgadzam z tym, że ja będę szukał jasnych stron, bo tak przy całym narzekaniu i 100% racji, to tak ostatecznie jak z kina wyszedłem, to nie miałem poczucia straconego czasu, aczkolwiek chcę tutaj skopiować, pożyczyć wypowiedź podsłuchaną w trakcie wychodzenia, kiedy młoda dama do swojego partnera mówiła, no a ja się nie spodziewałam, że ten film będzie taki. A on mówi, jaki? A ona mówi, no taki. No właśnie taki.
Super.
I trochę to jest klątwa marketingu, czyli trzeba zwiastun zmontować tak, żeby było tutaj coś, co zahaczy widza, niekoniecznie zaznajomionego z filmografią pana reżysera, niekoniecznie może miłośnika kunsztu Roberta Pattinsona, a trzeba przyznać, że pan Robert Pattinson, jak dostanie coś do zagrania, to gra. Tylko żeby na przykład go zahaczyć o ten motyw sci-fi, że to jest dobry, fantastyczno-naukowy film, który pokazuje ci coś, czego nie do końca, coś nie do końca znajomego, i on tak bardzo mocno podkreśla fakt, że on się kopiował, w sensie był kopiowany już tyle razy, że on umierał na różne sposoby. W opisie na Wikipedii obok sci-fi drugi gatunek, który jest wymieniony, to jest czarna komedia. I tutaj znowu są zalążki, ale nie ma ich aż tyle, żeby móc usprawiedliwić różne głupotki scenariuszowe, bo gdyby to poszło dużo dalej w kierunku filmu komediowego, gdzie by te absurdy i wynikające z tego, co widzimy, jakby będące częścią tego świata przedstawionego i wynikające z faktu, że to jest komedia, to się może wydarzyć coś, co po prostu macie rozbawić, a niekoniecznie jest logiczne, to prawdopodobnie część naszych tutaj narzekań byłaby jałowa, albo przynajmniej choć trochę jałowa, bo gatunek by się to, jakby gatunek by był parasolem ochronnym. Ale znowu, jest zalążek nierozwinięty do końca, więc ten marketing mnie troszkę oszukał, nie na tyle, żebym był jakoś bardzo zawiedziony, ale ja też się nie spodziewałem, że to będzie taki film. I na pytanie, ale jakie? Ja mówię, no tak jak zobaczyłem, czyli że tam było tyle rzeczy, że ja nie wiem do końca, za co mam złapać, żeby poczuć większą więź, bo wspomniałeś, Michale, o przeszarżowanych totalnie kreacjach Marka Ruffalo i Toni Collette, z czym się zgadzam, ale najbardziej rozbawiły mnie w całym tym komediowym wątku dwie rzeczy i obie są zasługą Marka Ruffalo, czyli po pierwsze, jak mówi... bo tego wymaga kościół, to znaczy firma, a potem jak w trakcie kolacji zaczyna śpiewać tą dziwną serenadę na cześć Boga, który widzi planetę pełną bieli pod sobą i tak dalej. I to mnie szczerze rozbawiło, ale nie było tych momentów na tyle dużo, żebym był w pełni spokojny, żeby nazwać Mickey 17 filmem komediowym. To jest właśnie... ambitne sci-fi, które nie doskoczyło do poprzeczki, więc chciało nas trochę oszukać, że ale pamiętajcie, to jest śmieszne, tylko że za mało.
No dokładnie. Znaczy, to jest film ultra zdolnego reżysera i to jest też ewidentne w tym filmie, dlatego ja nie hejtuję tego filmu, ja mu nie wystawiłem tej jednej gwiazdki, tylko no powiedzmy te cztery, bo tu jest mnóstwo talentu i Pattinson jest super. I to jest w ogóle film, no, filmowca przez duże F, tak? Jak to się mówi. Natomiast ten filmowiec przez duże F, uważam, też jest trochę zakładnikiem już własnej kariery. No bo, wiecie, dla mnie, ja tak zastanawiam, czy to w ogóle nie ma takiego głębszego, że tak powiem, problemu w tym filmie, bo tak, jak zacytuję was z początku, Bong nie lubi się z kapitalizmem, ale kapitalizm bardzo lubi się z Bongiem. No, jakby Parasite kosztował 10 milionów dolarów, a zarobił około 300 milionów dolarów. No, to jest ultrakapitalistyczna historia sukcesu i to jeszcze z Korei Południowej, czyli kraju takiego, nazwijmy to, satelickiego Stanów Zjednoczonych po wojnie, który był właśnie przez cały swój rozwój ultrakapitalistyczny. I jest w ogóle taki dokument na Netflixie, ja polecam, to się chyba nazywa Yellow Door, żółte drzwi. I to jest dokument o Bongu i jego kumplach i o tym, jak w 90-tych latach oglądali na wideo, tworzyli takie kluby wideo na swojej uczelni chyba, jeśli dobrze pamiętam. Ja już to widziałem jakiś czas temu. I oni wtedy się tak fascynowali kinem. Taka trochę no historia nerdów, tak, z których wielu potem stało się filmowcami. No a Bong stał się tym najsłynniejszym filmowcem. I to jest bardzo fajne, bo tam jest pokazane, jak oni nasiąkali właśnie tą kinematografią europejską i amerykańską i to tacy prawdziwi nerdowie. No i Bong potem, uważam, że jednym z jego najlepszych filmów jest ten Host z 2006. Naprawdę pokazał niesamowitą energię w tworzeniu takich właśnie, takich hybryd gatunkowych. No niby film o potworze, niby trochę komedia, trochę Spielbergowska przygoda, trochę ekologiczna bajka. On potrafi łączyć różne rzeczy, tylko ja mam wrażenie, że w tym Mickey 17 jest już tego za dużo, a poza tym ja już mu trochę przestaję wierzyć w tą jego krytykę kapitalizmu.
Bo mu się ona opłaca za bardzo, tak?
Dokładnie, bo to jest dokładnie to, czego on, co jakby oczekujemy po nim, tak? Że on zrobi kolejną jadowitą krytykę kapitalizmu i zarobi na tym kolejne 100 milionów dolarów, tak? Więc jakby może by zrobił film, nie wiem, o reżyserze, który zgarnia całe złoto świata i nagle traci wiarygodność jako krytyk kapitalizmu i musi zamienić się na Bonga 2, tak, który robi coś zupełnie innego. Nie wiem, po prostu w jego ustach przestaje to brzmieć wiarygodnie, a on tylko i wyłącznie podkręca tą gałkę, przede wszystkim karykaturami aktorskimi, bo to, co wyprawiają tutaj Toni Collette i Mark Ruffalo, uważam, no, w przeważającej części jest straszne, zwłaszcza ona. Jest taki moment, że ja się zastanawiałem, jakby jak Bong reżyserował niektóre z jej wypowiedzi, bo tam jest taki moment, nie wiem, czy pamiętacie, kiedy pojawia się chyba jeden z tych stworów, nie wiem, jak one też były, nie pamiętam, jak one były tłumaczone, te
no znowu, ja też mówię, no, te stwory. Creeper. To był Creeper, prawda?
Creeper, tak.
Tutaj po raz kolejny zbyt byłem zajęty faktem, że Creeper to jest postać z gry Minecraft i to jest żywcem przeniesione.
A przed filmem był zwiastun jeszcze,
Przed filmem był zwiastun, okropny zwiastun okropnego filmu prawdopodobnie Minecraft, więc zbyt byłem zajęty tym faktem, żeby pamiętać, jak było przetłumaczone.
No dobrze, ale Toni Collette i Creeper.
Toni Collette patrzy na jednego z tych Creeperów chyba na ekranie, jeśli dobrze pamiętam, i wypowiada taką frazę, którą powiem po polsku. Wygląda jak croissant zanurzony w gównie.
Tak
to
było.
To jest
tak
dokładna było. Linijka z tego dialogu. It looks like croissant dipped in shit. Ona to wypowiada z taką rozkoszą, jakby bardzo chciała zjeść croissanta zanurzonego w gównie, za przeproszeniem. Jakby ona mówi z zachwytem o tym creeperze, że on tak... I teraz ja nie wiem, czy to tak miało być, czy Bong, nie wiem, czy to jest jakaś kwestia językowa, że...
Ale to by tłumaczyło trochę jej zamiłowanie do paskudnych sosów w tym filmie.
No właśnie te sosy, tak. To, być może. Być może o tym to było, że źli kapitaliści po prostu marzą, żeby żreć gówno, za przeproszeniem, tak? Ale tam są takie momenty, kiedy ja... Naprawdę czułem, że to wszystko się rozłazi. No mówiąc krótko, że tego jest za dużo, że tych tematów jest za dużo, że pomysłów jest za dużo i że Bong się też w tym jakoś nie znalazł. Mówię, ostatnie pół godziny było dla mnie szczególnie trudne, a moment uważam już taki lol, to była ta przemowa polityczna naszy, kiedy ona ma ten swój Kamala moment, tak? To znaczy, kiedy wychodzi,
kiedy krzyczy,
koniec, tak? Mówi, że teraz... tę przemowę o tym, że teraz już wszystko będzie dobrze, kiedy
aha,
tam jest...
stoi na podium, tak? Jak wygraliśmy film.
Jak stoi na podium, dokładnie, jest Kamalą Harris, tak, myślę, że film powstawał wtedy, kiedy wielu liczyło na to, że Kamala zostanie prezydentką i ona jest właśnie tą, że ona, to co prawda, tutaj są ci źli, biali kolonizatorzy, którzy chcą tylko i wyłącznie mordować niewinne creepery, ale ja będę tą właśnie przywódczynią, która tutaj zaprowadzi spokojne życie. No, jestem bardzo ciekaw, jak to jest podbijać obcą planetę nieprzemocowymi metodami. Jak to dokładnie będzie wyglądało? Znaczy co, tam nie będzie, nie wiem, poszukiwania zasobów, co oni nie będą wiercić w tej ziemi? Jakby jak ta cała wyprawa będzie się toczyć jakby w klimacie peace and love?
Tak, być może książka odpowiada na to pytanie, bo są dwie, przeczytałem, bo jakby film jest
sequel, tak, książki.
Film opowiada z grubsza, tylko dwie? Z zmianami, tak, tylko dwie, no, opowiada historię z pierwszej książki. Do tej Kamali wrócę za chwilę, bo tu mi się jakby w głowie pojawił drugi wątek. To znaczy pytanie mam do ciebie, Michał, czy w takim razie za nie tak straszną, ale mimo wszystko zbyt przejaskrawioną kreację Marka Ruffalo będziemy teraz kolektywnie winić Yorgosa Lanthimosa?
No ja nie lubię Poor Things, jak to się nazywało, Biednej Istoty.
Biednej Istoty.
Nie przypadam za tym filmem, ale chcę powiedzieć, że jest lepszy niż ten, moim zdaniem. Chyba Lanthimos go popchnął w tą stronę. No, aktor, który słynął z takiego normalsowstwa, nie wiem jak to powiedzieć, z takiego, chociaż zagrał Hulka też, więc... No,
ale może, trzeba przyznać, może... że jako Bruce Banner w roli w Avengersach też był zawsze bardzo spokojny, nawet kiedy wypowiadał jakieś takie...
Absurdalne.
Tak, to jest mój sekret, kapitanie, zawsze jestem zły. Odpowiada to zupełnie takim grobowym głosem, więc rzeczywiście on zawsze był takim spokojnym, zwyczajnym typem.
Myślę, że gdyby nie rola, macie rację, że gdyby nie rola u Lanthimosa, Stimosa, to reżyser obsady filmu Mickey 17, czytając rolę właśnie szalonego populisty, polityka z piekła rodem, może nie zaświeciłaby mu się lampka. O, to jest idealna rola dla Marka Ruffalo.
Ale jakby, jakbym ja się postawił w roli Marka Ruffalo, aktora, a nie w roli, którą odtwarza, to prawdopodobnie bym z dziką chęcią skoczył w możliwość zabawienia się na planie. Zapłacą mi za to, porobię śmieszne miny, będę miał sztuczne zęby, które tak jak zęby Johna Cleesa w filmie Wyścig Szczurów przyciągają oczy przez cały czas, jak są na ekranie.
Wiecie, kto byłby dobry w tej roli? Uważam, i była to wtedy rola meta, uważam, że to powinien być Armie Hammer, gdyby on zagrał tego polityka. Uważam, że to byłoby bardzo metatekst wtedy.
Być może za młody, ale tak, jeżeli mówimy o wątkach drukowania mięsa, jedzenia, być może ludzkich cząstek, które są wypluwane z maszyny, no, czemu nie?
Słyszałem też opinię, że to jest rola, którą powinien zagrać Nicolas Cage, zwłaszcza, bo późny Nicolas Cage lubi przeszarżowane role,
tak.
Ale ja rzeczywiście Mark Ruffalo w tym swoim wydaniu takim bardzo nadekspresyjnym nie przypadł mi do gustu ani w Poor Things, czemu dałem wyraz w którymś odcinku naszego podcastu, ani w tym filmie. No nie lubię, wydaje mi się to zbyt sztuczne i wydaje mi się, że też jest jedna taka drobna rzecz w tym filmie, która spowodowała, że odbiór jego postaci się bardzo zmienił, bo on wydaje mi się, że w założeniach rzeczywiście, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ten film był kręcony jakiś czas temu i nikt się nie spodziewał, że, a przynajmniej reżyser się nie spodziewał, podejrzewam tego filmu, że Donald Trump te wybory wygra, nikt się nie spodziewał, że Elon Musk stanie się jego drugą połową, to wydaje mi się, że on jednak miał być takim bardziej uniwersalnym amalgamatem wszystkiego, co jest złe w tym kapitalistycznym, technokratycznym świecie, a tymczasem pojawia się jedna scena, w której na początku filmu, w której jego wielbiciele pojawiają się na ekranie i mają te nieszczęsne czerwone czapki, które no jednoznacznie kojarzą się z Donaldem Trumpem i które absolutnie uniemożliwiają jakąkolwiek dodatkową interpretację tej postaci i one strasznie, wydaje mi się, psują odbiór tej postaci, bo można by go traktować jako bardziej uniwersalne pokazanie takiego zepsutego, bogatego zła po prostu. A tymczasem dokładnie. Od tego momentu wszyscy patrzą na niego, to jest karykatura Donalda Trumpa.
Ja się zgadzam, ale tutaj to właśnie to jest to nawiązanie do Kamali, o którym chciałem powiedzieć wcześniej, bo ten film został nakręcony w 2022, czyli jeszcze nawet zanim Kamala w ogóle zastąpiła Joe Bidena w roli kandydatki do fotela, tak, do zarządzania najpotężniejszym krajem na tej planecie. I jak South Park kiedyś, przed pierwszą kadencją Donalda Trumpa, robił karykaturę Donalda Trumpa w postaci pana Garrisona, a oni piszą przecież scenariusz na 6 dni przed emisją odcinka, więc był plan w tym sezonie, którymś tam, nie pamiętam, który to był sezon 14 czy 15, nieistotne, na to, że przecież oczywiście, że Hillary Clinton wygra, więc tak się możemy naśmiewać i musieli nagle zmienić wszystko, co było zaplanowane w zarysie na kolejne odcinki, bo okazało się, że wydarzyło się niemożliwe. Więc w tym momencie, kiedy scenariusz filmu pewnie powstał dużo wcześniej, ale fakt, że kręcili ten film teraz już mniej więcej 3 lata temu i on był ukończony, zakładam, w jakiejś wersji w 2023 roku, czyli wtedy, kiedy było wiadomo, że Donald Trump ciśnie na drugą kadencję i pomału zbliżamy się do wyborów prezydenckich, które w Stanach w zeszłym roku się odbyły, ale ten film leżał na półce przecież prawie 2 lata. I gdyby on wyszedł wtedy, kiedy miałby wyjść, czyli w momencie, kiedy jest Joe Biden prezydentem, kiedy Donald Trump ze swoim wielkim pyskiem gadający, co mu tylko ślina na język przyniesie, jest zagrożeniem, ale ciągle hipotetycznym, bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach drugi raz nie zagłosuje na tego pajaca, tymczasem jesteśmy, gdzie jesteśmy. To jest szansa, że te takie bardzo średnio przykryte metafory i postacie, które są przebrane za inne postacie w tym filmie, nie wybrzmiałyby tak niezręcznie, albo że no przecież oczywiście, że to jest satyra na to czy na tamto, bo po prostu film wyszedł za późno, z różnych względów.
Dlatego
tak?
powiedziałem, że się prawdopodobnie nie spodziewał.
To dokładnie. Bong Joon-ho, jak twórcy South Parku, mówi, to jest świetne, to się sprawdzi, nieważne kiedy wyjdzie, bo to jest uniwersalne. Tymczasem wyszło wtedy, kiedy Donald Trump jest trzeci tydzień z rzędu niszczy gospodarkę Ameryki i w konsekwencji gospodarkę wielu krajów zachodniego świata, bo tak. I film nie zarabia pieniędzy, co jest też swego rodzaju jakimś takim, nie wiem, komentarzem niezamierzonym w obliczu tego, co się dzieje z ekonomiami wielu krajów. Więc komentarz się rodzi na zupełnie innym poziomie. Nie mówimy już tylko o filmie, o jego jakości, tylko prowadzamy w dyskusję to, co się dzieje wokół.
Ale to trochę to wynika z tego, że niestety w tym filmie zabrakło absolutnie w 100% jakiejkolwiek subtelności, jeśli chodzi o ten przekaz społeczno-polityczny przede wszystkim.
Jest. Tak, no to oczywiście... To jest pytanie metafizyczne, jak zrobić satyrę na to Donalda Trumpa, bo on się, jakby on jest poza satyrą, tak? Jakby nie wystarczy zrobić to, że ktoś będzie bufonem, tak? Jakby istota Trumpa polega na tym, moim zdaniem, że jest całkowicie nieprzewidywalny. To jest jakby to, że naprawdę nie wiadomo, co on zrobi następnego. Mm-hmm. Wszyscy, którzy przewidują, i jego fani, dodajmy, i jego fani, i jego wrogowie, nie mają szans przewidzieć, jaki będzie jego następny krok, bo on jest, że tak powiem, tak bardzo niekoherentny, tak? I jest w tym też coś fascynującego, bo po prostu jak się ogląda ten żywioł, no to też czasami można, no chyba wszyscy mamy utkwione spojrzenia w naszych, prawda, telefonach, bo cały czas coś się dzieje i nigdy to nie jest to, czego się spodziewaliśmy.
Tak, ja mam tak, że wchodzę czasem na wiadomości.
Syndrom pod tytułem, co odwalił dzisiaj.
Dokładnie, co dzisiaj, co tym razem.
Tak, dokładnie. I to jest ten show. I to jest bardzo trudno zrobić na to satyrę, bo to właśnie dlatego ta satyra w wykonaniu Rafalo jest taka, ona nawet nie zadrasnęła tego, że tak powiem, tego giganta niekonsekwencji, jakim jest Donald, tak? To nie jest to, że on jest bufonem, że on jest, nie wiem, obłudny, że nie wiem, że lubi luksus, a ludziom mówi, że tam coś innego. To wszystko jest za mało, no. A oni to grają trochę tak, jak, nie wiem, w kabarecie Olgi Lipińskiej się robiło, prawda, parodię jakiegoś polityka. To jest za mało, to jest po prostu za mało.
To jest polskie zoo, tylko w wersji amerykańsko-koreańskiej.
Dokładnie, dokładnie. Natomiast tam jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie uważam, że ten film na pewno dotyka jakiejś super ważnej rzeczy, to znaczy w tym temacie pracy bez sensu, tak, jakiegoś takiego poczucia, że nasza praca jest bez sensu, że jesteśmy tylko, że tak powiem, ciałami, które wykonują swoją pracę, że brakuje jakiegoś po prostu, no, głębszego znaczenia naszego życia, to ja myślę, że teraz mnóstwo jest takich filmów i seriali, które się z tym borykają. No, rozdzielenie na Apple TV też dotyka tego, tak? No, tam wchodzisz do korporacji
i zostawiasz swoje życie osobiste poza, tak? Bo to jest
tak,
wymóg.
Też jakby rozdzielasz, całe twoje życie osobiste jest poza biurem i w biurze nic nie pamiętasz z tego życia osobistego, ale za to, kiedy jesteś poza pracą, to nic nie pamiętasz z pracy, więc w pewnym momencie, no w pewnym sensie jesteś wolny, tak? No bo nie myślisz o pracy, przynajmniej przez połowę swojego życia, tak? I to jest, uważam, świetny pomysł. Natomiast i tutaj też jest coś takiego, że podpisujesz certyfikat, prawda? No jakby do końca nie wiem właśnie, jaka jest ta nagroda za to, jakby dlaczego miałbyś podpisać ten certyfikat, no ale powiedzmy, że przynajmniej dostajesz coś w rodzaju nieśmiertelności, tak? Ale jak są pokazane te kolejki ludzi, którzy chcą wyjechać z ziemi, bo są zadłużeni, to jest przede wszystkim, tak?
Tego właśnie nie mówiliśmy o tym, ale że to jest dług, który go pcha przede wszystkim do tego, żeby uciec.
I to uważam jest najbardziej i największe trafienie tego filmu, że trafienie właśnie w to, że wszyscy jesteśmy zadłużeni, że nie wiem, siedzimy na tych kredytach, że po prostu, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy dłużnikami i że to jest jedyna szansa, żeby uciec do tego długu, to uważam jest bardzo fajny pomysł. Uważam bardzo mało pociągnięty jakoś w tym filmie. No to przynajmniej jest jakiś koncept, nie? Że po prostu jesteśmy tak zadłużeni, że już lepiej po prostu być, wiesz, szczurem do eksperymentów medycznych i umierać po stokroć, niż mieć na karku wierzycieli, bank i tak dalej. To uważam, że w tym jest jakiś fajny pomysł. No tylko, że znowu od połowy to już jest bajka ekologiczna o dobrych stworzonkach, no takich jak ta Okja, no trudno nie patrzeć na te
To był nasz wniosek. To jest bardziej Okja niż Parasite, ten film.
Tak, to jest bardziej Okja. Tak, dokładnie.
Ale jeszcze wracając do tej kwestii zadłużenia, to ja się też zastanawiam, czy to akurat jest chyba bardzo koreańska perspektywa, bo co nie obejrzę czegokolwiek z Korei Południowej, to tam zawsze pojawia się motyw zadłużenia i to zawsze jest to zadłużenie u lichwiarza jakiegoś i jest to zadłużenie, które powoduje, że całe życie legło w gruzach. No, nie sięgając zbyt daleko, cały Squid Game na tym polega, że ludzie są gotowi podejmować absurdalnie niebezpieczne, zagrażające życiu wyzwania tylko
jak
dlatego...
Jak Mickey 17.
Dokładnie, tylko dlatego, że są bardzo mocno zadłużeni, więc ja nie wiem, w tej Korei Południowej nie dzieje się zdecydowanie...
A na samochody nie. Coraz lepsze robią wobec...
Niby tak, nie? A takie ładne, kolorowe neony wszędzie są.
No ale właśnie mieli chyba stan wojenny niedawno, nie?
Ale ja
nie
go, wiem, ale go tam 7 ten... dni zlikwidowali, w sensie szybko, że ten prezydent chciał wprowadzić, wzięli, aresztowali prezydenta i to się bardzo szybko skończyło i wszyscy mówili, o proszę, Stany Zjednoczone, uczcie się.
Ja odnoszę wrażenie w ogóle, że ten film na mnie zrobiłby większe wrażenie, gdyby był takim czystym, abstrakcyjnym science fiction i gdyby i nawet takie intelektualne ćwiczenie, gdyby z tego filmu odciąć wszystkie te komentarze społeczne, ekologiczne, prozwierzątkowe i po prostu przeżywać te historie jako absurdalne, komediowe science
bardziej
fiction.
Komediowe, ale jednocześnie Hubert, słuszny koncert, ale bardziej efektowne wtedy jeszcze.
Bardziej efektowne trochę, ale takie właśnie trochę też zakręcone, takie gilliamowskie, to ten film prawdopodobnie byłby, nie chcę powiedzieć uczciwszy, ale chyba tego słowa muszę użyć.
Tak. Tak, zgadzam się.
Ja miałem taki pomysł, który trochę się wpisuje... Znaczy, ja uważam, że to jest świetny pomysł scenariuszowy.
To jest bardzo ważne.
Bardzo ważne, tak.
Myśleć o swoich pomysłach.
Mój może on się pojawił gdzie indziej, nie wiem. Ja często pożyczam sobie wypowiedzi ludzi z internetu, ale zazwyczaj mówię o tym, że po prostu ukradłem. Tym razem nie. Być może ktoś inny wpadł na ten sam pomysł, ale z racji tego, że ten film, co już ustaliliśmy, wrzuca dużo bardzo rzeczy do jednego gara i żadna rzecz nie jest na tyle dogotowana, żeby mienić się mianem, wiesz, bigosu filmowego, dobrego, który poleżał 2 dni na balkonie i jest najlepszy. Jest dużo rzeczy, żadna nie wybrzmiewa tak bardzo, jakbyśmy chcieli, a pomysłów na to jakby wybrzmienie już my trochę mieliśmy, to tutaj, skoro tych rzeczy jest tak dużo, to ta zmiana scenariuszowa w moim mniemaniu wprowadziłaby chociaż jedno takie czyli...
Uwaga, Filip naprawia film...
Naprawiam film pana Bonga Joon-ho i może to jest w książce, może nie jest, nie wiem, ale wykorzystując jednocześnie wątek zadłużenia oraz wykorzystując tego niesamowicie odmienionego Mikkeya numer 18, bo mamy też przecież postać graną przez Stevena Yeuna, czyli kumpla z sierocińca, który razem cieli sobie jakieś tam różne kanty bokiem, zadłużyli się i dlatego musieli uciekać, ale postać grana przez Stevena jest większym cwaniakiem, został pilotem, nie musi się kserować i jest spoko.
Jest spoko.
Zagrana w porządku, ja lubię tego aktora. Szczególnie za Beef, czyli serial Awantura Netflixowy. Tam jest ten motyw, kiedy w którymś momencie on próbuje przerżnąć za przeproszeniem swojego kumpla na pół piłą, bo dostał list, ale list pisany ręcznie. Czyli, że pan zły lichwiarz z ziemi dopadł swoich dłużników również dziesiątki lat świetlnych w kosmosie oddalonych. I ja czekałem na wyjaśnienie, że ten ręcznie napisany list jest napisany przez naszego charyzmatycznego Mikkeya, żeby dobrać się do tyłka swojemu kumplowi, bo przecież tak cisnął po nim, że co, że dlaczego? I to byłby moim zdaniem dużo ciekawszy jakiegoś rodzaju twist, a nie, że dostajemy jakiegoś anonimowego typa, który wlatuje do tej lawy, która produkuje cząsteczki do druku.
Tak, rozwiązanie tego wątku
i
pobocznego było fatalne, to znaczy było takie doklejone.
To jest ciekawe, ja mówię, czy... To chociaż dajcie mi to, że to będzie twist. To jest miejsce, to jest jedyne sensowne miejsce na zwrot akcji. Czyli wydarzy się coś, tak, co jest niespodziewane, ale jest jakby osadzone w wątku, który już poznaliśmy. Ale nie, dostaliśmy siepacza zła, który wlatuje do lawy jak we Władcy Pierścieni. Koniec.
Dokładnie. I tak to jest takie smutne, że ja nie wiem, ten film zaczyna wiele fajnych rzeczy, rozbudza wyobraźnię, zadaje jakieś fajne pytania, a potem o nich zapomina, albo udziela odpowiedzi na inne pytania, których wcześniej nie zadał. Jakby trochę taka sytuacja, że nie wiem, rozmawiasz z wujkiem na weselu o 4 rano na tymże weselu, zaczyna się jakaś naprawdę fajna rozkmina, która być może ci wyjaśni życie, ale nagle wujek pyta, a przywieźli już tego devolaya? Coś takiego. Jakby, wiesz, że nagle po prostu jest, jakby, no nie, no to nie jest to, no bąk, zacząłeś coś fajnego, jakby dokończ to. No. Nie spodziewałem się po nim tak niekoherentnego filmu po prostu. No.
Czy to jest wina tego, że to jest adaptacja, a nie dzieło oryginalne?
To jest, pamiętajmy może też, przypomnijmy, że to jest jego w sumie pierwszy w pełni amerykański film taki, tak?
Tu jest chyba najbardziej hollywoodzki. Jeżeli nie pierwszy zupełnie hollywoodzki, no to myślę, że możemy uznać, że najbardziej hollywoodzki.
Najbardziej hollywoodzki i tak patrzę po budżetach, no to Mickey 17 kosztował 118 milionów, tak? Parasite 11, Okja 50, jest to chyba też jego najdroższy film, mówiąc krótko. Chyba po raz pierwszy, tak, Snowpiercer 40 milionów, więc chyba po raz pierwszy był, że tak powiem, u steru aż tak wielkiej produkcji z gwiazdą typu Pattinsona, no i z tym Warner Brothers, które chyba się bardziej wtrąca, tak sobie wyobrażam.
No patrząc na to, co oni robią z tymi filmami, żeby je kasować mimo tego, że są zrobione, bo podatki se odpiszą, nie? Czy coś tam, więc
tak,
to
tak,
jest
tak, tak.
Ciężka firma do współpracy prawdopodobnie.
No więc, to wyobrażam, no bo Netflix z kolei słynie raczej z tego, że daje wolną rękę, co tam raz jest lepiej, raz gorzej, no ale jak jest lepiej, no to wychodzi Rebel Reach, a jak jest gorzej, no to pewnie znajdziemy też przykłady. Natomiast no ten Mickey 17 to może jest taki przypadek, to jest też możliwość, że po prostu dostał ten pierwszy wielki hollywoodzki film, może jakichś producentów, którzy mu się wtrącali i pytali na każdym etapie i kazali dodawać jakieś rzeczy i może to po prostu tego nie udźwignął, no bo to też jest możliwe.
To jest tak, jak artysta jest wrzucony w tryby machiny i jak my to z Hubertem lubimy bardzo narzekać na nie produkcję w zdecydowanej większości, ale content, który wypluwa z siebie Disney, gdzie zatrudnia znane nazwiska i są fajni reżyserzy u steru produkcji, ale łapa wielkiej myszki, czy to w postaci Kevina Feige, czy Kathleen Kennedy, czy kogokolwiek innego, jest tak ciężka, że nie dadzą...
Ja wiem, że... Wciąż 180 milionów na Mickey 17 jest dużo lepiej 18. wydanymi tak, ja pieniędzmi niż 250 czy 300 milionów na serial
Tajna Inwazja, i prawie 200 baniek na Akolite. Tak, my mamy ostatnio mamy tak zwany beef, nawiązując do tytułu serialu z Disneyem, bardzo silny, ale Daredevil stara się go naprawić i póki co się dajemy. Ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję. Więc Michale, jestem w stanie się z tobą zgodzić, że tutaj jest za mało artyzmu i wolnej ręki u twórcy, który jest... Jego styl da się rozpoznać, choćby przez to, że jakby gdzieś w tematyce zawsze jest to, że duże firmy złe, mali ludzie i natura dobre. I ten motyw fabularny da się wyciągnąć z tych jego przynajmniej ostatnich filmów, ale wielka korporacja filmowa, machina, która jest w tarapatach, bo przecież Warner ciągle kasuje rzeczy, bo za mało zarabia, a podobno Superman słaby i będą dokrętki, bo były pierwsze pokazy, a przecież ma ocalić DC, więc nie wiem, dlaczego tak długo leżał na półce ten film. Gdyby wyszedł wcześniej, może by zarobił więcej. To byłaby potencjalnie jedna z wielu złych decyzji, które ten David Zaslav po objęciu sterów nad Warner Brothers podjął. Ale to jest gdybanie, no bo jakby patrząc na moją tabelkę w Excelu, a ich tabelkę w Excelu, tam zer jest dużo więcej, więc ja się prawdopodobnie nie znam. Ale z punktu widzenia pasjonata, który kocha kino i chciałby, żeby wszystkie filmy były super, no to coś tu nie pykło.
Zwłaszcza jest to problem, kiedy tak jak Mickey 17, ten film jest dość blisko tego, żeby tam zabrakło paru elementów i to jest ten właśnie wyznacznik, który dzieli ten film od filmu Parasite, że tamten balans między tym, jak chciał pokazać rzeczy, a jaki komentarz ważny, znaczący do tego chciał zawrzeć, był fantastycznie właśnie zbalansowany. Natomiast tutaj gdzieś to wszystko się pogubiło i tego wszystkiego było za dużo, ale w tym chciałbym trochę pochwalić teraz parę rzeczy.
Pochwal, ja też bym chciał, żebyśmy pochwalili.
Tak, chciałbym przede wszystkim pochwalić to, w jaki sposób zrealizowane były sceny z dwoma Pattinsonami na ekranie.
Z dublażem.
Tak, bo nie było ani jednego momentu w trakcie oglądania tego filmu, kiedy powiedziałem, o, a tu zrobili tak, a tu zacząłem się zastanawiać na temat tego, jak to jest, że ich tam jest więcej niż jeden na ekranie. Było to pokazane w sposób zupełnie przezroczysty.
Tak, ja się też nie zastanawiałem. Najlepsze efekty są takie, na które nie zwracasz uwagi, więc ale generalnie realizacyjnie super.
Tak, a mało tego, nie miałem poczucia, że to jest Pattinson, który gra dwóch Pattinsonów, tylko naprawdę, kiedy oni ze sobą rozmawiali, miałem to przekonanie, że to są
dwie różne osoby.
Dwie różne osoby, mimo że to jest ta sama osoba, i może to jest trochę odpowiedź nieporadna, ale jednak na pytanie, które Michał wcześniej zadałeś, dlaczego ten Mickey 18 jest tak inny od Mickeya 17?
Bo film na tym zyskał.
Bo może najprostsza odpowiedź jest taka, bo musiał, żeby Pattinson mógł się wykazać aktorsko i pokazać, jak bardzo różne to są postaci.
Tak, to znaczy on świetnie to zagrał i w ogóle absolutnie chwalę tutaj Pattinsona w obydwu wydaniach. I gdyby jeszcze to było uzasadnione w fabule, to po prostu byłoby bingo, jak mówi Emilia Perez w trailerze filmu od Yarda. No po prostu tak, no zagrał super. Obydwu zagrał super, uważam, że są świetnie zrobione te sceny. To jest dla mnie bezsprzeczny atut tego filmu. No jego rola i to, jak... Zresztą nawet fajne są chwilami pewne kierunki, no kiedy ta nasza zaczyna się cieszyć, że teraz ma dwóch kochanków, tak, jest ten taki trisom, w którym dwa wierzchołki trójkąta to jest Pattinson. No to są fajne, dowcipne sceny, jeszcze takich też nie widziałem, tak? Więc tak, no to wszystko to, co się wiąże z tym, z takim wykonaniem tego dublażu, jak tutaj pożyczę to ładne słowo, jest świetne, ale też żałowałem, że nie było jakiegoś takiego momentu trochę, nie wiem, bardziej refleksyjnego między nimi, takiego, wiecie, żebyśmy poczuli to, tak myślę, że Bong totalnie by to mógł zrobić, żebyśmy poczuli takie jakieś głębsze uczucie związane z tym, co to znaczy mieć takiego właśnie sklonowanego bliźniaka. No nie wiem, tak jak u Cronenberga, prawda, w tym filmie Nierozłączni, czy w filmie, który jest już zapomniany, ale który mi się bardzo podobał, ten Never Let Me Go, Marka Romanka, nie pamiętam, jak to się nazywało.
Z Andrew Garfieldem, to jest to?
Tak, Nie opuszczaj mnie, bo to był w sumie taki najgłębszy film, jaki widziałem na temat klonów i ich uczuć. No tutaj właściwie już o tym mówiąc trochę spoiluję ten film, bo on...
Tak, właśnie się razu... nie wiadomo, że to jest o klonach.
Dokładnie, sorry, ale...
Spoiler master, to wszystko się zgadza.
Tak, dokładnie. Film jest z 2010, ale powiedzmy, że tam bardzo takie to było pogłębione, nie? Co to znaczy właśnie być w jakiejś takiej sytuacji. Tutaj to jest parę śmiesznych scen, parę kłótni, parę bujek, jeden trisom i tyle. Ale potwierdzam, technicznie zrobione jest to super, Pattinson zagrał świetnie. Aż trudno uwierzyć, że ten sam Bong wyreżyserował rolę obydwie Pattinsona i te straszne role właśnie to Nicolette i Marka Ruffalo, więc może tam było więcej Bongów na tym planie.
Właśnie chciałem powiedzieć, ale nie wiemy, czy on na pewno, może to jest asystent dyrektor albo dyrektor, tak, dyrektor, Jezu, reżyser drugiej ekipy, ale ten co widoczki kręci.
Ale to trochę się zgadza z tym całym posklejaniem tych wszystkich wątków, bo nawet też od strony wizualnej te sceny i wątki, w których najważniejszą rzeczą był właśnie stan psychiczny Mickeya i jego radzenie sobie z tą sytuacją, były kręcone zupełnie inaczej niż wszystkie sceny, w których występował Mark Ruffalo, bo temu przeszarżowanemu aktorstwu towarzyszyła też zupełnie inna estetyka. Wszystkie jego sceny wyglądały jak... No trochę jakbym to przyrównał do, nie wiem, skeczy.
Chciałem powiedzieć SNL, tylko tak, z dużym budżetem.
Tak, te wnętrza, w których on przebywał i te studia telewizyjne wewnątrz tego statku i to jego przedekorowane mieszkanie wewnątrz tego statku, one wszystkie miały też taki zupełnie inny vibe niż cała reszta otoczenia w tym filmie. Więc to też, nie wiem, czy to miał być też wizualny pomysł, który miał bardziej wybrzmieć w tym filmie, a jednak mimo wszystko bardziej zazgrzytał niż zagrał.
No to jest tak, to jest jedno z pytań, które słuchacze, może wy nam powiecie lepiej, ja nie wiem.
Może Bong tego słucha przez translatora Google i może on nam odpowie, to też nie wykluczałbym tej możliwości.
Dokładnie, no ja też bym chciał pochwalić, bo to są drobiazgi w obliczu tych różnych rzeczy, które nie wyszły, ale na przykład to, że wspomniany wcześniej wątek romansowy, miłosny nie natrafił na obowiązkową narracyjną minę pod tytułem: o nie, jest zdrada, o nie, przestaliśmy się kochać, musimy teraz naprawić tą relację.
Wiesz co, żeby tak było, to ten wątek musiałby mieć czas, żeby wybrzmieć bardziej, a tymczasem tego czasu zabrakło, bo trzeba było jeszcze opowiedzieć
oczywiście, więc tutaj
pięć innych historii.
To mi się podobało, że jakby nie pokusili się o to jeszcze, bo być może byłoby to już nie do zniesienia, i byłoby za dużo elementów. I to jest kolejny przykład na to, że prawdopodobnie Mickey 17 byłby lepszym miniserialem czteroodcinkowym albo kilkuodcinkowym, na który Netflix dał bardzo dużo pieniędzy, jak już ustaliliśmy, bo lubi. I wszystkie elementy by wybrzmiały, jak to z wieloma powieściami bywa. Lepiej wyglądają jak serial, bo wątki mają czas, żeby odetchnąć, a nie koniecznie dwugodzinny film, który ma zarobić x pieniędzy w box office, bo inaczej się nie zwróci, a jak już ustalili analitycy różnej maści, 200 milionów to jest ten punkt, kiedy zaczyna się zwracać, a na razie jeszcze się nie udało. Poza tym już to jest chyba kasus trochę Nosferatu, czyli film, który się na Zachodzie pojawił tylko troszkę, bo w tym wypadku tylko tydzień wcześniej, ale z racji tego, że nie zarabia, to Warner, jak z wieloma filmami, mówi, no to słuchajcie, za 3 tygodnie będziecie mogli sobie kupić na VOD ten film, a za pewnie kolejne 3 albo 4 będziecie mogli obejrzeć go wypożyczając lub nawet w ramach abonamentu. Nosferatu przecież trafił na VOD, to Pay VOD, PVOD, jeszcze zanim wszedł do kin oficjalnie w Polsce, czyli pod koniec stycznia na Amazonie można było kupić, a my czekaliśmy do lutego, żeby film obejrzeć w kinie. Więc tutaj są różne decyzje zakulisowe, które wpływają jakoś na odbiór i sam fakt, że ta informacja o tym, że film jest na VOD, trafia w weekend premiery w innych krajach, w tym wypadku w Polsce, to już ci mówi, że to coś nie tak.
Słuchaj, widzu, nie musisz tak naprawdę iść, bo za chwilę sobie obejrzysz na Amazonie, ale ja zgodnie z tradycją podcastu Hammerca chciałem jeszcze pochwalić i zwrócić uwagę na jedną zupełnie nieistotną rzecz, ale rzecz, która wizualnie w tym filmie najbardziej mnie rozbawiła, mimo że to nie był taki głośny śmiech, ale takie podśmiewanie się pod nosem, to znaczy wizualne pokazanie tego, jak on jest drukowany w tej drukarce. To że on wyjeżdża z tej drukarki krok po kroku, ale potem się trochę cofa, tak jak w takich staroświeckich drukarkach igłowych czy coś takiego, albo kiedy drukarka zjada stronę, żeby wydrukować na drugiej stronie, to tutaj to w porównaniu z tym jego cielskiem leżącym na tym pasie transmisyjnym wyglądało za każdym razem bardzo zabawnie i było świetnym efektem.
Ja się zgadzam.
Tak, to mi się bardzo podobało, że ta maszyna tak prosta jest, w sensie, że tam nie wymyślali za bardzo, tylko wygląda to po prostu jak taki jakiś, nie wiem, EKG czy coś tam i tyle, i po prostu wyjeżdża z tego człowiek. Tak, to było fajnie pomyślane.
Tak, i ten element, że się trochę cofa, a potem znowu i go tak szarpie, ta maszyna jest
tak, tak. A ile razy, fajny. Hubert, nie otworzyłeś klapki pod drukarką i kartka wypadła ci na podłogę,
dokładnie
tak?
Dokładnie tak, to tutaj mamy ten sam motyw. I takie elementy w tym filmie to są proste, zabawne, pastiszowe trochę
te
rzeczy.
Komediowe, te,
ale
których
one,
ja bym chciał
ale
więcej.
One, tak, one chyba najlepiej rzeczywiście w tym filmie dla mnie zadziałały. Nie wiem, może my po prostu za dużo wymagamy, no bo ten Parasite.
Hubert, wiesz jaka jest odpowiedź na to, na ten, zrób lepiej. Narzekasz, tak, weź zrób lepiej, masz 100 milionów dolarów, proszę, go.
Tak, ja nie wiem, czy podstawowe pytanie to jest, czy pan Bong jest zadowolony z tego filmu.
Czy to będzie tak, jak nie pamiętam, jaki to był film, ale to chyba był David Ayer, czy to był jego z pierwszym Legionem Samobójców, bo teraz, jak wiemy, kręci ten sam film z Jasonem Stathamem i wszyscy się cieszą. To David Ayer chyba miał taki motyw, że w trakcie tej prasowego tournée był bardzo... Legion Samobójców jest super, to jest moja wizja, zrealizowałem ją, chciałem mieć wielki promień, który strzela w niebo w filmie, bo to jest metafora tego i tamtego, a jak tylko film trafił do VOD, to mówił, ja się bardzo kłóciłem z wszystkimi w Warnerze i nie pozwalali mi zrobić tego, co chciałem, a to znowu Warner, więc acclaimed director Mr. Bong Joon-ho za 3 tygodnie,
czyli
4.
Ma w kontrakcie klauzulę na marudzenie, że dopiero po 2 latach od premiery może zacząć marudzić.
X czasu musi minąć i być może się dowiemy. Na pewno nie zbiedniał, jakby dostał swoje, więc pod kątem
czystej... Znaczy właśnie chciałem powiedzieć, no. Że po pierwsze, być może będzie jakiś director's cut, który rozwiąże nasze wątpliwości.
To jest ten film, który by zyskał z dodatkowych 40 minut prawdopodobnie, jeżeli by były wycięte.
Myślę, że tak, myślę, że wyobrażał sobie taki 3-godzinny wersję, która będzie po prostu lepsza, ale też no, przychodzi mi takie stare powiedzenie, jak patrzę na ten film to do głowy, to znaczy, kto bogatemu zabroni. I to jest paradoksalne w przypadku reżysera Parasite, to tak jak mówiłem, no on już ma taką pozycję, że może też zrobić taki film i powiedzieć nam wszystkim, odwalcie się fanboje, nerdy, podcasterzy z Polski. Ja zrobiłem tak, jak chciałem i tyle, tak? Jest zupełnie odporny na krytykę, ale, że tak powiem, jest przynajmniej pretekst, żebyśmy ponarzekali, nie? Tak,
ja myślę, że dobrym wyznacznikiem na to, czy pan Bong się przy okazji tego filmu sprzedał Warnerowi, czy nie, to jest, czy wyjdą pluszaki w kształcie tych creeperów, które będzie można sobie kupić i postawić na półce. Jeśli tak, będzie można podejrzewać,
lub
Hubert, ten wątek komercyjny był...
Czy
to,
będą w Fortnite'cie.
Albo czy się pojawią w Fortnite'cie, tak? No bo tak, to jest też jeden z takich zarzutów, który miałem do tego filmu, że te zwierzaczki były zbyt słodkie. Od razu na starcie. One od początku samego nie wyglądały jak specjalnie groźne stworzenia.
Tak, takie połączenie roztoczy, czy jak to się nazywa, i trochę E.T., nie? Takiego albo śnieżnego stwora, czy tam z tego stwora z niekończącej się opowieści, no. Trochę taki to miało vibe.
One były cute. Były niby bardziej, creeper, ale cute.
Były bardziej słodziakowe niż przerażające i wydaje mi się, że gdyby były bardziej przerażające, to ta niezbyt też może oryginalna, ale jednak tajemnica, że one wcale nie są takie krwiożercze i głupie, jak się spodziewamy,
tak.
Lepiej by wybrzmiała, bo wtedy to by było bardziej jak w filmie Starship Troopers, gdzie okazuje się, że cierpienie tych robaków też ma jakieś znaczenie jednak.
Dokładnie, ale sam fakt, że one blefowały, chcąc wysadzić mózgi, to było niezłe. W sensie to był znowu fajny orzeszek taki fajny.
Zacytować świetnego krytyka, którego naprawdę uwielbiam, to znaczy Dema, Jakuba Dębskiego, który chyba to podsumował najlepiej na Filmwebie. On napisał, że to się ogląda jak film Verhoevena dla dzieci. No,
coś w tym jest. Ale
i to jest, uważam, w sedno.
Tak, no ale tutaj te elementy się powtarzają. Jeśli dobrze pamiętam, to w Starship Troopers Casper Van Dien też jakąś otrzymał poważną ranę i też na jakiejś takiej drukarce była mu kończyna odtwarzana czy coś takiego?
Może Bong jest fanem tego filmu, bo wszyscy wiemy, że Starship Troopers, jak wyszło, to było produkcją niezrozumianą, a po latach się okazało, że Paul Verhoeven jest jednak geniuszem i to jest bardzo dobry film. My wiedzieliśmy od razu. Hubert.
Oczywiście, że wiedzieliśmy od razu. Chciałem powiedzieć, że...
Michał, też wiedziałeś od razu, prawda, że Starship Troopers jest super.
Oczywiście. Oczywiście.
Dziękuję.
Nie, ale szczerze ja zawsze lubiłem Starship Troopers. Nie podobało mi się Showgirls. Potem się okazało, że to jest arcydzieło dopiero. Od niedawna wiemy, że to jest arcydzieło. Natomiast ja pamiętam, że to jako mega...
Anora lat 90, tak?
O, dobre, tak.
No dobrze, no to czy my możemy coś więcej już powiedzieć o tym filmie? Już chyba wyczerpaliśmy wszystko. Powinien być lepszy. To jest konsensus naszego dzisiejszego odcinka, aczkolwiek to jest, u mnie trochę to jest taka, w retrospekcji odkrywam więcej wad po tym, jak się zastanowiłem i przemyślałem sobie pewne rzeczy, bo w trakcie seansu to było, a tu się zaśmiałem, a tu fajnie wygląda, a tu Pattinson zagrał, a tu coś tam.
I to świadczy o twoim jeszcze wciąż niewygasłym entuzjazmie do kina i to, że ty jednak w trakcie przeżywasz to,
no,
bardziej
optymistycznie. Ja się staram przeżywać, że siedzieliśmy, wiesz, w sali Dream, w Heliosie, Atmos był, wygodny fotel, jakoś tak.
Nie było za dużo tego Atmosa.
Nie było, nie
spodziewałem
było.
Się, że jeśli chodzi o efekty
najwięcej
dźwiękowe...
było na końcu, jak było dużo robali, to mieli tam miejsce do, wiesz, przestrzeni dźwiękowej, ale...
Natomiast tego efektu wysokościowego w dźwięku nie słyszałem za dużo, co nie zmienia faktu, że pozostałe elementy realizacyjne dźwięku były bez zarzutu. Tak, no Filip, no niestety, no widzisz, jest tak, że w trakcie seansu masz pozytywne odczucia, a potem twój starczy cynizm się włącza.
Albo mój mądrzejszy kolega z internetu mówi mi, że, znaczy nie powiedział tego wprost, ten hipotetyczny kolega, że nie mam racji, ale uświadomił mi pewne rzeczy. Wiesz, przemyślałem temat i no, nie bawiłem się źle, to nie jest zły film, ale niestety moja koślawa, kulawa kwestia o stygniętym entuzjazmie się sprawdza. To znaczy, im więcej osób widzi ten film, tym chyba jednak ten tak zwany, rdzennie mówiąc polskim językiem, Rotten Tomatoes score topnieje też.
Nie spotkałem jeszcze entuzjasty tego filmu, który powiedziałby, że to jest świetny film. No nie bez powodu chyba.
Jest to na pewno film, jak zresztą wynika z tego podcastu, o którym można podyskutować. Pytanie, czy jeśli dyskusja głównie tyczy się niedociągnięć w filmie, które się obserwuje, to czy to jest coś, czym warto się chwalić?
Dokładnie. No, pan reżyser, jak ustaliliśmy, prawdopodobnie ma to bardzo mocno gdzieś. odczeka swoje w swoim niekapitalistycznym domu gdzieś głęboko w lesie i wróci z kolejnym filmem, być może tym razem zrobionym stuprocentowo w ojczyźnie, po koreańsku, z koreańskimi aktorami według własnego scenariusza. I może nie będzie to Parasite, ale zrobi swego rodzaju return, jak kiedyś M. Night Shyamalan, który po Awatarze i po The Happening wszyscy myśleli, że jest skończony, a potem zebrał trochę swojej kasy, nakręcił mały, komediowy, lekko horror Wizyta i ludzie powiedzieli, a jednak coś tam ma w głowie dalej, to może warto. Więc może tak będzie z panem Bongiem.
Dobrze, tymczasem wydaje mi się, że grupowo chyba doszliśmy do wniosku, że film Mickey 17... tak, mniej więcej.
Dołączam się do tego.
W związku z tym wydaje mi się, że żaden z naszych sztandarowych podcastowych dźwięków podsumowujących się nie pojawi, mimo tego, że wydaje mi się, że film był dość blisko tego, żeby sobie nasze serduszka zaskarbić. Ale...
On jest taki, jak gram w kosza, czego nie robiłem od 20 lat, czyli bardzo bym chciał, mam duży entuzjazm, ale jak rzucam, to nie trafiam. No. Niestety.
Podpisuję się i no, jedyne, co mogę powiedzieć, może ta wersja reżyserska się pojawi. No, nawet jeśli potrwa 200 minut, ja obejrzę, zobaczę.
Najwyżej zrewidujemy. Myślę, że to... nagramy aneks.
Dokładnie. To może być ten przypadek, że film jest jednak trochę pociechany przez producentów, więc dobra, zostawiam ten 1% szansy, że może gdzieś jest jakaś wersja Mikaja 17, która jest fajna.
Dobrze, pięknie. To ten optymistyczny akcent na koniec jest dobrym momentem, żeby powiedzieć: Panie Michale Oleszczyk, Spoilermaster, bardzo panu dziękujemy za wizytę w naszym wirtualnym studiu.
Zabrzmiałeś trochę jak w Potopie, panie Michale.
Panie Michale, czas armaty odpalić.
Ja dziękuję, naprawdę, było to super i powiem tak, musimy kiedyś się umówić na rozmowę o filmie, którym nam się wszystkim podobał, bo ostatnio jak rozmawialiśmy, to był Indiana Jones. I też coś
było
tam.
I też to był film, który bardzo chcielibyśmy, żeby nam się podobał.
Tak, dokładnie, ale słuchajcie, bez sprawdzania na Filmwebie, to był Indiana Jones i co?
Ja chcę powiedzieć Wielki Krąg, ale nie, bo to jest gra.
Artefakt przeznaczenia.
Tak, okej, okay, dobra, widzisz, zajęło nam to chwilę.
Zingweis losu, tak.
Tak, ten teges czegoś tam.
Tak, Indiana Jones i Wichajster przeznaczenia, coś w tym stylu. No. Kiedyś się spotkamy i pogadamy o filmie, który nam się podobał.
To musimy z odpowiednim wyprzedzeniem najpierw przestudiować plan premier i zobaczyć, co ma największą szansę i potem się umówimy. Z miłą chęcią, Michale, z tobą zawsze wielka przyjemność. A państwu, drodzy słuchacze, jeśli wśród was są osoby, które jeszcze czasem grają w gry komputerowe, i zainteresował ich ten wątek, jeden z wielu zasygnalizowany w filmie Mickey 17, kiedy Pattinson mówi, że teraz on się boi, że umrze, bo ten drugi Pattinson będzie żył, to bardzo państwu serdecznie polecam grę Soma, która ma lat już 10, ale motyw bardzo filozoficzny, w dużym skrócie transferu jaźni, jest kluczowy i finał gry druzgoce. I to chciałem tylko powiedzieć, żeby nie czynić spoilerów, więc jeśli chcecie to samo, co pan Bong chciał w tej swojej ekranizacji przekazać, tylko lepiej i możecie sobie pograć i pouciekać przed potworem pod wodą, to polecam grę Soma, ja Filip. Dziękuję.
Myślałem, że ty skorzystasz z okazji i dokonasz trochę autopromocji i powiesz, drodzy słuchacze, jeśli słuchacie tego podcastu głównie dlatego, że występuje tu Michał Oleszczyk, co jest zupełnie zrozumiałe.
Absolutnie.
To zachęcamy także do zapoznania się z naszą twórczością, ale nie powiedziałeś tego.
Nie, ja szanuję naszą twórczość i wiem, że ona broni się sama, o czym mam nadzieję nasz gość się przekona w końcu, jak znajdzie czas, żeby obejrzeć film Bruce.
Tymczasem... I tak będzie niedługo, obiecuję.
Tak, tymczasem, drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy za te prawie 90 minut, które spędziliście z nami. Mamy nadzieję, że spoilery, jak to w podcaście Hammerzeit oraz w podcaście Spoiler Master, nie są wam straszne. I jeśli nie widzieliście filmu Mickey 17, to poczekacie 7 dni mniej więcej i obejrzycie go na Netflixie. Nie na Netflixie, na Maxie, bo przecież Warner. No i chyba tyle.
Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie, było super i tak jak mówię, następnym razem o filmie, który kochamy.
Obiecujemy.
Pełna zgoda. Do usłyszenia.
Dzięki. Koniec.